zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A naszym gościem Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Czytam Gazetę Wyborczą czasami. Na stronie 6 jest artykuł: rząd bierze się za Trybunał. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu koalicja rządowa ma zająć się naprawą Trybunału Konstytucyjnego, dowiedziała się Gazeta Wyborcza. W przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu, widać, że będzie gorące. Jak pan poseł sobie wyobraża tą naprawę Trybunału?
Patrząc na dorobek tej obecnej koalicji, to spodziewać się należy kolejnego łamania polskiego prawa. Przeczytałem wczoraj właśnie na portalu należącym do spółki Agora, czyli na gazecie.pl, informację, że jedna z ekspertek, których oni używają do uzasadniania swoich działań, powiedziała tak: no Adam Bodnar, Donald Tusk łamią prawo, ale to jest zgodne z konstytucją. Więc dla nich łamanie ustaw, łamanie przepisów, rządzenie uchwałami, omijanie tej procedury legislacyjnej, która zakłada, że jest konieczność uchwalenia ustawy. Jeśli im się jakiś przepis nie podoba, mogą go zmienić, no ale jest do tego procedura. Oni najwyraźniej wychodzą z założenia, że nic ich nie obowiązuje i chcą rządzić uchwałami. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało tym razem, ale mam jak najgorsze przeczucia, bo do tej pory oni po prostu łamią prawo każdego dnia.
Nie wdając się w szczegóły, tak pisze, tak zaczyna swój artykuł pracownicy Gazety Wyborczej, nie wchodząc w szczegóły, powiem, że po decyzjach, które zapadły w gronie liderów koalicji, pójdziemy na ostro. Nie będzie TK w obecnym składzie, mówi w Wyborczej ważny polityk koalicji rządzącej.
Oni w tej chwili testują, jak daleko mogą się posunąć. Opowiadali przez ostatnie dwie kadencje, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, że naruszana jest zasada trójpodziału władzy, że władza polityczna podporządkowuje sobie sądy, trybunały, zarzucali nam najróżniejsze rzeczy. Kiedy przejęli władzę, to nawet ich politycy, ich eksperci mówią, no Prawo i Sprawiedliwość przestrzegało litery prawa. Tusk coś takiego powiedział ostatnio. Przestrzegali litery prawa, ale naszym zdaniem to było niezgodne z duchem prawa. No, ale przyznają, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło zgodnie z przepisami. Przestrzegaliśmy przepisów, byliśmy krytykowani za niektóre zmiany, ale zmiany były wprowadzane w sposób w pełni legalny. A można je oceniać lepiej lub gorzej. Natomiast każda władza polityczna musi przestrzegać przepisów i procedur, i przepisów materialnych. A oni testują, jak daleko mogą się posunąć, bo mają bardzo dużą przewagę medialną, mają wsparcie zagranicy. Jeśli Sikorski w Berlinie wczoraj mówi, że w zasadzie już Niemcy wszystko wiedzą, co się dzieje w Polsce i ze wszystkiego są zadowoleni, no to oni mają pewnego rodzaju carte blanche. Mogą działać absolutnie tak daleko, jak tylko będą chcieli, bez ryzyka, że ktoś tutaj przeciwko czemuś zaprotestuje. Dlatego tak ważne jest to, że ludzie, polskie społeczeństwo, wyszli ludzie na ulicę, dziesiątki tysięcy na początku stycznia, w środku tygodnia, w mroźny czwartkowy wieczór 11 stycznia zebraliśmy w Warszawie ponad 200 tysięcy ludzi. I ten protest społeczny będzie kontynuowany, bo to jest jedyny sposób, żeby zatrzymać te bezprawne działania.
Protesty protestami, ale są też wybory. Premier Donald Tusk wczoraj na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu powiedział tak: jestem pełen uznania dla spokojnej, konsekwentnej roboty ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. To jest nadzwyczajna umiejętność w sposób wyważony, w oparciu o najlepszą wiedzę prawną, krok po kroku naprawiać sytuację w prokuraturze, powiedział premier Donald Tusk wczoraj.
No a minister Bodnar cały czas, jak przyznał, że wprowadzają różne zmiany, działają i szukają do tego jakiejś podstawy prawnej. Rzeczywiście krok po kroku szukają, tylko cały czas nie mogą jej znaleźć. Efektem tego później są właśnie takie opinie prawników. No bo prawników to oni mają oczywiście wielu na swoich usługach. Prawda jest taka niestety, że prawnik to jest drugi najstarszy zawód świata. Za odpowiednią opłatą każdy prawnik jest w stanie wszystko uzasadnić. I prawnicy uzasadniają właśnie, że działania Bodnara, no może i łamią przepisy, ale są zgodne z konstytucją. Na jakiej zasadzie coś, co łamie prawo, jest zgodne z konstytucją? Proszę mnie o to nie pytać. Ja aż tak kreatywny w tym nie jestem. Natomiast ta ekipa z pewnością będzie miała jeszcze opinię 88 profesorów, którzy na pewno będą im to uzasadniali. Ale na szczęście w Polsce nie ma rządów prawników. Są rządy prawa. Rządy prawa to nie są rządy prawników. Nie opinie prawne są źródłem prawa, tylko ustawy i konstytucja. I będziemy stać na straży tego, żeby te przepisy nie były łamane. Będziemy w tym bardzo konsekwentni, a wszystkie te przestępstwa, bo tak to trzeba określić, będą prędzej czy później rozliczone.
Trochę o tym też napisał w liście, który jest datowany na 29 stycznia, ale pojawił się w mediach wczoraj list pana prezydenta do Donalda Tuska, do premiera, w którym pan prezydent zaznaczył, że odpowiedzialność za skutki działań w prokuraturze, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstw, obciążyć będą osobiście Donalda Tuska. Ta wymiana listów chyba niewiele zmienia, bo te argumenty do rządu, które przedstawił pan prezydent, nie trafiają.
Wie pan, dzisiaj nie zmienia, bo dzisiaj oni mają większość, mają kontrolę nad policją, nad służbami. Przecież te metody, które oni stosują, to są metody policyjne. Oni siłowo weszli do mediów publicznych, siłowo weszli do Pałacu Prezydenckiego.
A w przyszłym tygodniu pewnie siłowo wejdą do Trybunału Konstytucyjnego.
Chcą usunąć instytucje, które stoją im na przeszkodzie, bo Trybunał Konstytucyjny, organ niezależny od rządu, to trzeba podkreślić, Trybunał Konstytucyjny jest w naszym systemie po to, żeby kontrolował władzę. I mi się to nie podoba, że nie mają kontroli nad Trybunałem. Procedura wyboru sędziów do Trybunału jest taka, że są 9-letnie kadencje. To jest w Konstytucji wprost zapisane. Nie można tego zmienić, no chyba, że się zmieni Konstytucja.
No dobrze, ale jak pan powiedział, mają służby i w prokuraturze krok po kroku, mimo że jest opór, dopinają swego. Część prokuratorów udała się na urlopy, część jest na zwolnieniach lekarskich. No, ci zastępcy, którzy mówili, to jest bezprawie, powoli oddają pola, mają odcinane dostępy, gmach jest przejęty, wczoraj zostało przyjęte konto na mediach społecznościowych Prokuratury Krajowej. Widać, że ta akcja jest skuteczna, że ten opór słabnie, panie pośle.
Z całą pewnością oni się będą dalej posuwali do przodu, wolniej lub szybciej, natomiast opór jest niezbędny, żeby to wstrzymywać, spowalniać, a przede wszystkim, żeby wszystko było zapamiętane. Spisane będą czyny i rozmowy. To wszystko wróci. Ci ludzie nie będą rządzić wiecznie, nawet jeśli dzisiaj im się wydaje, że ich władza nigdy nie przeminie, to są w błędzie. Przeminie szybciej niż im się wydaje i zostaną z tego rozliczeni. My to mamy wszystko krok po kroku. Odnotowujemy to, archiwizujemy. To będzie wykorzystywane później w postępowaniach karnych przeciwko tym ludziom, którzy dopuszczają się przestępstw i muszą mieć świadomość. I Bodnar, i Tusk, i Kierwiński, i inne osoby, które są odpowiedzialne za te bezprawne działania, tą odpowiedzialność prawną także poniosą.
Panie pośle, to już żeby zamknąć ten temat, Donald Tusk powiedział, że to wybory samorządowe będą rozliczeniem tego, jak sobie działa rząd, jak sobie radzi, jaki jest stosunek Polaków do zmiany, która zaszła na jesieni roku ubiegłego. Donald Tusk, sondaże mu sprzyjają, więc ta weryfikacja może będzie po myśli premiera.
W tej chwili przygotowujemy się do tych wyborów. Zaraz po wyborach samorządowych są też wybory do Europarlamentu. Wybory samorządowe różnią się trochę od wyborów ogólnokrajowych, bo tam dużo więcej jest kandydatów niezwiązanych z konkretnymi partiami politycznymi, tylko z lokalnymi stowarzyszeniami.
To najtrudniejsze dla was wybory, a jeszcze w sondażach wam spada, a nie rośnie, panie pośle. A Platformie
sytuacja
rośnie.
Jest taka, że dzisiaj w momencie, kiedy ta władza siłowo zdobyła bardzo dużą przewagę medialną, to rzeczywiście jest nam trudniej docierać z faktami, z informacjami o rzeczywistości do ludzi na tak szerokim poziomie, jak to było wcześniej. Ale absolutnie się nie poddajemy. Wręcz przeciwnie, jeżeli patrzymy na to, jak duża jest frekwencja na spotkaniach, które organizujemy w terenie, docieramy bezpośrednio nie tylko w wielkich miastach, nie tylko ten jeden wielki marsz, który był 3 tygodnie temu, ale kolejne spotkania, także w ten weekend i w następne, spotykamy się regularnie. Ja teraz łączę się z państwem z Raciborza, z mojego okręgu, gdzie też i wczoraj, i przedwczoraj spotykaliśmy się w gronie i członków Prawa i Sprawiedliwości, i sympatyków, i osób, które chcą przyjść porozmawiać o tym, co dzieje się w Polsce. Frekwencja tych spotkaniach jest dużo większa niż jeszcze kilka miesięcy temu.
Niż w kampanii wyborczej.
Ludzie się tym... Jest większa niż w kampanii wyborczej, dokładnie tak. Ludzie chcą, są bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje, chcą tej informacji, chcą się dowiedzieć, co się dzieje. Więc ja na miejscu pana Tuska nie byłbym taki pewny, jak długo te sondaże będą dla niego dobre. Nawet przy tej przewadze medialnej ludzie widzą, że to, co robi ta władza, jest po prostu bardzo, bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że oni jednocześnie cały czas mówią o zwijaniu projektów infrastrukturalnych, strategicznie ważnych dla polskiego bezpieczeństwa i dla rozwoju naszej gospodarki. CPK, energetyka atomowa, również projekty cyfrowe, także w samorządach. Samorządowcy sygnalizują, że są takie sygnały, że środki finansowe, które Prawo i Sprawiedliwość przyznawało, nasz rząd, że teraz będą z tego się obecne rządy wycofywać. I to jest wielka obawa też ludzi w terenie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
To teraz przejdźmy do dyplomacji, bo w końcu naszym gościem pan poseł Paweł Jabłoński, ale także były wiceminister spraw zagranicznych. Wczoraj minister i przynajmniej jeden wiceminister, bo też Władysław Teofil Bartoszewski był w Berlinie, w tych rozmowach uczestniczył. Odbyła się konferencja dwóch ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Radosław Sikorski mówił tak. Była poruszona i agenda europejska, i ta weimarska. Parę rzeczy ustaliliśmy, na przykład, że powrócimy do konsultacji międzyrządowych, czyli spotkań obu rządów. Resorty w obu krajach przygotowują plany współpracy. Uzgodniliśmy, że wspólnie będziemy świętować we Frankfurcie i w Słubicach z panią minister rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. I tyle konkretnych ustaleń w tej konferencji znalazłem. Jaki no jest urobek?
Ja tam znalazłem poza tym, tą zapowiedzią wspólnych obchodów 1 maja, nie znalazłem nic konkretnego. W kontekście jednego z najważniejszych tematów dwustronnych, jaki pozostaje do rozwiązania. Ja się bardzo cieszę, jeśli jest deklaracja, że Niemcy usiądą do stołu. Przypominam, że my Niemcy zaprosiliśmy do stołu rozmów 1,5 roku temu, do stołu rozmów o zadośćuczynieniu dla Polski za zbrodnie niemieckiej II wojny światowej. Wczoraj słyszę, że minister Sikorski mówi, że zaproponował jakieś kreatywne rozwiązanie.
Twórczy
Znając
sposób.
Tego rządu.
Wyrażam też nadzieję, że rząd niemiecki znajdzie twórczy sposób na wyrażenie moralnej odpowiedzialności za straty Polski poniesione podczas II wojny światowej. Tak brzmi dokładnie ten cytat.
Moralna odpowiedzialność, to Niemcy o swojej moralnej odpowiedzialności mówią bez ustanku, a w zasadzie mówią o moralnej odpowiedzialności nazistów nieokreślonych narodowościowo. Stąd później biorą się takie sytuacje jak ten materiał Komisji Europejskiej z napisem Auschwitz Camp Poland, na który MSZ, przypominam, nie zareagowało, bo to też jest skandaliczna sytuacja. Zostaliśmy po prostu obrażeni jako państwo polskie. Pod wpływem presji społecznej, mediów społecznościowych, bardzo negatywnej reakcji, pani von der Leyen usunęła ten materiał, zamieściła nowy. Bez słowa sprostowania, bez słowa przepraszam, pan Sikorski też się nie zdobył nawet na jedno słowo krytyki pod jej adresem. Zaczął krytykować polskiego komisarza, prawdopodobnie dlatego, że on sam chce za pół roku zostać komisarzem w Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. Tak się bardzo powszechnie mówi, że teraz będzie prowadził taką politykę zagraniczną, żeby nikt się na niego ani w Brukseli, ani w Berlinie, ani nigdzie indziej nie obraził, żeby potem go poparli we wrześniu, październiku na funkcję unijnego komisarza do spraw polityki zagranicznej, wysokiego przedstawiciela. No to jest bardzo, bardzo niepokojąca sytuacja, bo dzisiaj potrzebujemy asertywnej polityki zagranicznej i w stosunkach dwustronnych z Niemcami, ale przede wszystkim w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach strategicznie ważnych.
No ale jednak temat reparacji się pojawił na tej konferencji. Nie jest tak, że Radosław Sikorski przemilczał ten temat, postawił go, powiedział, że oczekuje czegoś, jakiegoś twórczego sposobu. No to jednak
no tak,
mówi.
Tylko twórczego sposobu wyrażenia moralnej odpowiedzialności. Ta moralna odpowiedzialność to do tej pory po stronie niemieckiej były tylko słowa i to były słowa puste, dlatego że nigdy Polska nie otrzymała należnego zadośćuczynienia. Więc jak ja słucham ze strony tego rządu, który boi się jedno krytyczne słowo pod adresem Niemiec wypowiedzieć w jakiejkolwiek sprawie, to mam obawę, że on za chwilę zgodzi się na to, że Niemcy wykonają jakiś pusty gest i rząd Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego zatwierdzi to jako sprawę zakończoną. A sprawa absolutnie zakończona żadnymi tego typu gestami być nie może, bo nam się po prostu, wszystkim Polakom, należy zadośćuczynienie finansowe.
Te słowa i te wydarzenia wskazywałyby, że no mówiąc kolokwialnie, rząd Donalda Tuska, minister Radosław Sikorski chce tą sprawę, chce jej łeb ukręcić i jakoś polubownie załatwić i zamknąć, postarać się zamknąć tak, żeby ona już, żeby trudniej było ją ponownie postawić na agendzie relacji polsko-niemieckich?
No, z pewnością tego chcieliby Niemcy. Niemcy bardzo starają się o to, żeby znalazł się w Polsce polityk, który w imieniu rządu polskiego oficjalnie zatwierdzi to stanowisko niemieckie i powie, że tak, sprawa jest załatwiona, może dorzucimy wam jakiś jeszcze jeden symboliczny gest. Dlatego tak ważne jest to, żeby o tym głośno mówić i się temu sprzeciwiać. Przypominam, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął w 2022 roku uchwałę, jednomyślnie praktycznie przyjętą także z udziałem Platformy. Sikorski nie był w Sejmie, ale ludzie Platformy głosowali za tą uchwałą pod naszą presją, no ale głosowali za nią. Jest zobowiązanie rządu, każdego rządu, do domagania się od Niemiec realnego, nie symbolicznego, realnego, majątkowego zadośćuczynienia za te zbrodnie, za wymordowanie ponad 5 milionów ludzi, za zniszczenie całego kraju, za grabież majątku narodowego, dóbr kultury. To wszystko cały czas jest w Niemczech. Jeśli teraz jakimś symbolicznym gestem chcą nas, przepraszam, opędzlować, to to jest po prostu skandaliczna sytuacja. Rząd polski nie ma prawa do akceptowania takiego podejścia ze strony Niemiec.
Radosław Sikorski był w Berlinie, chociaż powiedział też w ramach reparacji, że to musi mieć oczywiście także wymiar finansowy, tak powiedział Radosław Sikorski. Nie wiem, co to do końca znaczy, ale to zostawmy pana ministra w Berlinie, a w Brukseli z kolei był wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz, gdzie podpisano list intencyjny w sprawie przemieszczania się wojsk między Polską, Niemcami i Holandią. Obecnie skuteczność mobilizacji wojskowej jest hamowana przez zróżnicowane wymagania administracyjne państw. Ograniczają one przekraczanie granic, a przecież w świetle prowadzonego konfliktu na Ukrainie wiemy, jak istotne jest sprawne poruszanie się w obszarze Unii Europejskiej, powiedział wicepremier na ceremonii podpisania tego listu intencyjnego. To słuszny kierunek, żeby mieć ewentualnie możliwość prawną łatwiejszego dostępu wojsk niemieckich na terytorium Polski?
No szczerze mówiąc, to też budzi pewne wątpliwości, natomiast nie chcę tego z góry krytykować, bo pewnego rodzaju ułatwienia prawne są potrzebne. Tutaj akurat ten sojusz między wszystkimi państwami NATO i Unii Europejskiej powinien być tak konstruowany, żeby mógł być efektywnie wykonywany te wszystkie zobowiązania, także w kontekście na przykład wspólnych ćwiczeń wojskowych. Natomiast kluczowe jest co innego. Kluczowe jest to, że niestety w wielu państwach europejskich dzisiaj, zwłaszcza tych na zachód Europy, na zachód od nas, jest coraz silniejsza tendencja do szukania powrotu do partnerskich relacji z Rosją, tak jak oni to określają. Oni już są wszyscy zmęczeni, znużeni wojną, znużeni tym, że na Rosję są nałożone sankcje. Oni chcieliby wrócić do handlu takiego, jak był przed 2022 rokiem, do kupowania taniej energii z Rosji, do nawiązania znowu relacji gospodarczych i zarabiania na tym. Ponad głowami Polski, ponad głowami Europy Środkowej. Najważniejsze dzisiaj zadanie dla polskiej dyplomacji, dla polskiego rządu, to jest utrzymywanie gotowości wszystkich sojuszników, znowu nie symbolicznej, nie w słowach, ale realnej gotowości do przeciwstawiania się rosyjskiej agresji. Dlatego, że to jest warunek naszego bezpieczeństwa. 2 lata temu, w lutym 2020 roku, po ataku rosyjskim na Ukrainę, dokładnie to zrobił nasz rząd, rząd Mateusza Morawieckiego. Bardzo ostro wtedy Niemcy krytykowaliśmy, bo Niemcy chciały wtedy wysyłać te słynne 5000 hełmów. My ich trochę, może niektórzy mówili, że za ostro, zawstydzaliśmy nawet publicznie, ale to doprowadziło do zmiany ich stanowiska, przynajmniej na chwilę.
No dobrze,
dzisiaj
polskiego
rządu jest takie, żeby to stanowisko cały czas było silnym stanowiskiem przeciwko Rosji. Bo jeśli się zmieni, to będziemy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji jako Polska, jako cała Europa Środkowa.
Na koniec, ale kwestia wojskowa. Widać, że od początku ten rząd bardzo mocno chce, żeby tutaj były obecne wojska niemieckie. Wiceminister spraw zagranicznych pan Szejna mówił herrlich willkommen na wizję, żeby tutaj stały niemieckie wojska. Oczywiście Niemcy są naszym sojusznikiem, no ale jednak myślę, że wielu Polaków wolałoby jakąś inną armię sojuszniczą, brytyjską, amerykańską, może nawet francuską, ale czy koniecznie niemiecką? I czy w ogóle Niemcy mają takie siły, żeby tutaj realnie nas przed Rosją bronić?
No więc czy siły mają, to jest jedna kwestia, czy mają wolę polityczną, to jest druga. Przecież proszę zwrócić uwagę na to, że Niemcy deklarowały również umieszczenie swoich żołnierzy w państwach bałtyckich, przede wszystkim na Litwie. No i na tych deklaracjach na razie w zasadzie się skończyło. Tam jest wyłącznie gotowość do składania różnych deklaracji o poparciu, o wsparciu sojuszniczym. Natomiast tak naprawdę cel jest tutaj inny. Jest takie powiedzenie, że państwo niemieckie jest dodatkiem do niemieckiego przemysłu, w tym także do przemysłu obronnego. Głównym dzisiaj celem przemysłu niemieckiego, także przemysłu francuskiego, jest doprowadzenie do tego, żeby Polska rozluźniła więzy gospodarcze, jeśli chodzi także o przemysł obronny ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Południową, żebyśmy rozwiązywali te kontrakty i kupowali broń we Francji, w Niemczech, broń, której nawet nie ma jeszcze na taśmach produkcyjnych, ale oni chcieliby po prostu zakontraktować sobie dostawy do Polski i na tym zarabiać. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Jeżeli do tego by doszło, to my byśmy mogli mieć bardzo duże opóźnienia w dostawie sprzętu, który jest nam niezbędny do naszego bezpieczeństwa. I to trzeba bardzo uważnie obserwować, bo pod płaszczykiem tych deklaracji o współpracy sojuszniczej zachodzi dużo bardziej niebezpieczne zjawisko. Presja na to, żeby rozwiązywać kontrakty, które mają nam zagwarantować bezpieczeństwo w ciągu najbliższych kilku lat ze Stanami, z Koreą, z innymi państwami, przerzucać się na bardzo niepewne, bardzo odłożone w czasie dostawy z Niemiec czy z Francji. Na to trzeba bardzo uważać.
To już ostatni temat, panie pośle. To, co się wydarzy, dzisiaj Unia ma podpisać umowę o bezcłowym handlu z Ukrainą. Są informacje, że będą zabezpieczenia dla rolników. Na ile pan w te zapewnienia wierzy i jak ta umowa może wyglądać, żeby nasi rolnicy, nasi także usługodawcy byli spokojni?
Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób ten rząd będzie do tego podchodził, dlatego że przypominam, w momencie, kiedy ważyła się kwestia otwarcia rynku polskiego na ukraińskie zboże, to nasz rząd się temu sprzeciwił. My powiedzieliśmy bardzo jasno, że jesteśmy za tym, żeby Ukrainę przed rosyjską agresją wspierać w tej obronie, no ale nie może się to odbywać kosztem polskiego rolnika i zwłaszcza w sytuacji, gdy zarabiają na tym różnego rodzaju firmy, grupy spekulantów, oligarchów, no bo doskonale wiadomo, że takie zjawisko ma miejsce. Unia Europejska stwierdziła, że należy zliberalizować ten handel. My się temu sprzeciwiliśmy, nawet ryzykując, że zostaniemy zaskarżeni do Trybunału Sprawiedliwości. Bo uważamy, że po pierwsze mamy rację i jeśli chodzi o względy interesu polskich rolników, ale także prawnie.
A teraz może nowy rząd jest skuteczniejszy? Może minister Siekierski i premier Donald Tusk mają takie wejście i takie argumenty, że Unia Europejska zrobi taki kompromis, że i Ukraina będzie syta, ale i polskie rolnictwo będzie całe po tym wszystkim?
Na razie tego kompletnie nie widać i ja słyszę od rolników, także u siebie w okręgu, bardzo duże zaniepokojenie tym. Te protesty rolnicze, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, też były tego wyrazem, bo te protesty również sygnalizowały, że jest bardzo duża obawa znowu przed tym, że będziemy zalewani przez nieuczciwą konkurencję, bo tak to trzeba nazwać. Jeśli ktoś ma lepsze warunki, może stosować takie środki ochrony roślin, na przykład, które w Polsce są nielegalne i potem taniej sprzedawać na polski rynek. To jest nieuczciwe wobec polskich rolników, producentów żywności. Mam nadzieję, że każdy polski rząd będzie polskiego rolnika bronił, tak jak robiło to Prawo i Sprawiedliwość.
W studiu jest Krzysztof Skowroń,
który nie rozumie jednej rzeczy, może nie jednej, wielu rzeczy nie rozumiem, ale tego, że Rosjanie i rosyjskie zboże i produkty rolne mogły wjeżdżać na rynek europejski, że Rosjanie często handlowali kradzionym z Ukrainy zbożem i to nie stanowiło żadnego problemu, a to w zboże ukraińskie stanowi problem. Jak to się dzieje?
No tutaj jest kwestia szczelności polityki sankcyjnej. My się domagaliśmy od samego początku, żeby te sankcje na Rosję były jak najsurowsze, żeby właśnie wszystkie produkty, także produkty żywnościowe, żeby tutaj nie było jakichś ograniczeń uzasadnianych takimi fałszywymi opowieściami, że te produkty żywnościowe czy zboże, że to jest przeznaczone dla rozwijających się krajów afrykańskich i tak dalej, bo w teorii to wszystko pięknie brzmi. W praktyce chodziło po prostu o zyski dla oligarchów i rosyjskich, i białoruskich także. No więc tutaj też mamy do czynienia z hipokryzją ze strony tych decydentów, którzy do tego doprowadzili. My domagamy się cały czas tego, żeby były sankcje bardzo silne na Rosję, żeby wspierać Ukrainę w odpieraniu rosyjskiej agresji, ale żeby chronić też polskich przedsiębiorców, rolników, producentów żywności i także konsumentów, no bo to dotyczy nas wszystkich.
Odpowiedzi na pytania na temat polsko-niemieckich relacji. Mi zabrakło tego procesu, który toczy się w Unii Europejskiej, czyli centralizacji, czyli ten element porozumienia, czy listu intencyjnego, który wicepremier podpisał, jest tak jak wprowadzenia trzech nowych podatków, które płyną bezpośrednio do Brukseli. To jest element przecież centralizacji. To w tym kontekście moim zdaniem trzeba te wszystkie informacje przeczytać. Centralizacja leży na stole, a nie na łopatkach.
No nawet nie tyle leży, ale cały czas posuwa się do przodu, bo po rezolucji Parlamentu Europejskiego, tej listopadowej, bardzo szybko Rada Unii Europejskiej popchnęła ten proces dalej, za zgodą i w zasadzie przy pełnym poparciu rządu Tuska. Rząd Tuska miał wtedy możliwość zdjęcia tego z porządku obrad. Wystarczył wniosek jednego państwa i my publicznie o to apelowaliśmy. Mówiliśmy im bardzo jasno, możecie to zatrzymać. Oni podjęli świadomą decyzję, żeby tego nie zatrzymywać, żeby to popchnąć do przodu. Ta centralizacja dotyczy właśnie także polityki obronnej. Ta polityka obronna ma być teraz koordynowana centralnie i to będzie oznaczało, że jeżeli urzędnicy w Brukseli, a tak naprawdę w Berlinie czy w kilku innych państwach uznają, że na przykład polska polityka obronna nie zgadza się z celami Unii Europejskiej, jeśli my się za bardzo zbroimy, za bardzo, jak oni to mówili, prowokujemy Rosję, no to przy tej zmianie traktatów mogą tego nam zabronić. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo pozbawia to nas możliwości do podejmowania decyzji w sprawie absolutnie strategicznej, będącej podstawą suwerenności, czyli bezpieczeństwa naszego państwa, naszych obywateli. Żaden odpowiedzialny polski polityk nie może się na to nigdy zgodzić i będziemy domagali się od tego rządu, żeby w tej sprawie postawił twarde weto.
O tym mówił Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, adwokat, prawnik, były wiceminister spraw zagranicznych. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Rozmowa prosto ze Śląskiem, dzięki łączeniu Skype, co także ci, którzy nas oglądają na kanale YouTube, mogli obejrzeć, radiosłuchacze usłyszeć. Jeżeli ktoś jest na YouTubie, to oczywiście można stawić subskrypcję na koncie Radia Wnet. A co zareklamuję, skoro już jestem? 8:43.
8:43. Już widzę, że pani redaktor Małgorzata Wołczyk za chwilę wejdzie do studia. Właściwie to już się dzieje. Zastanawiam się, jaką przyśpiewką panią redaktor przywitać. O, może poczekaj. Poczekaj, może taką.
Tu żółta łódź podwodna Radia Wnet. Stop. Uruchamiamy Patronite. Stop. Zróżnicowane kwoty wsparcia. Stop.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet